Cześć, dziś chciałam Cię poinformować, że odcinki mojego podcastu będą publikowane w każdą niedzielę. Nazywam się Izabela Bielicka, z wykształcenia muzyk, z pasji, poszukująca prawdy o sobie i świecie. Zamieszkałam na maleńkiej portugalskiej wyspie, ale w tym podcaście będzie też o wyspie, jaką każdy z nas nosi głęboko w sercu. W tym odcinku między innymi dowiesz się, dzięki komu ośmieliłam się mówić po angielsku i od kiedy uczę się języka portugalskiego. Moja przygoda z językami rozpoczęła się w szkole podstawowej. Wówczas wszystkie dzieci uczyły się jako drugiego języka, języka rosyjskiego. Na którejś z lekcji dostaliśmy zadanie domowe napisz pismo, czyli napisz list. Nie lubiłam odrabiać zadań dla samych zadań. Zapytałam, czy mogę napisać do naszej dalekiej rodziny. Wówczas mama postarała się o adres i tak zaczęła się moja korespondencja z rodziną z Grodna. Dzięki wyjazdom do Grodna miałam okazję używać tego języka poza szkołą. Potem w liceum do języka rosyjskiego doszedł jeszcze język angielski. Niestety od samego początku zniechęcił mnie do tego języka mój nauczyciel. Jak na złość, rzeczywistość, która panowała dookoła, była wypełniona tym językiem. Wszystkie nazwy firm, sklepów, nawet w języku potocznym pojawiało się coraz więcej słów wtrąceń z języka angielskiego. Na studiach kontynuowałam nadal język angielski i rosyjski, ale ponieważ nie miałam nigdy w tej dziedzinie żadnych sukcesów, uznałam, że języki to nie moja bajka. Kiedy pracowałam przez 9 miesięcy w korporacji, poznałam cudownego człowieka, który zaczął mnie zachęcać do używania języka angielskiego, zostawiając traumę za sobą i szukając drogi, która ułatwiłaby mi nie tylko poznanie tego języka, ale też odnalezienie przyjemności w używaniu tego języka. Teraz Szymon Marciniak uczy tysiące ludzi, ponieważ prowadzi największy polski podcast uczący mówić po angielsku. Nazywa się Kwadrans na angielski. Jestem mu bardzo wdzięczna, ponieważ pomógł mi nie tylko w czasie pracy, ale również potem spotykaliśmy się na tak zwanej barterowej wymianie i uczyłam się tego języka indywidualnie z nim. Te lekcje były najpiękniejszymi lekcjami, jakie miałam do tej pory, jeśli chodzi o lekcje języka. A wracając do pracy w korporacji, jako prezent pożegnalny od kolegów Scrum Masterów dostałam właśnie książkę do nauki języka. Do tej pory pewnie nie wiedzą, jak blisko byli języka, którego uczę się teraz. Wówczas była to książka Hiszpański nie gryzie, a hiszpański i portugalski mają bardzo dużo wspólnego. Nawet teraz, kiedy oglądam filmy hiszpańskie i wsłuchuję się w język, rozpoznaję bardzo dużo wyrażeń, których używamy na co dzień. Kiedy zdecydowaliśmy się pierwszy raz wyjechać na Maderę, postanowiłam kupić sobie jakikolwiek podręcznik języka i zacząć się go uczyć jeszcze przed wyjazdem. Powtarzaliśmy sobie frazy, słuchaliśmy radia portugalskiego i wszystko byłoby dobrze, ale pewnego dnia poszłam na chór i podzieliłam się moim szczęściem z koleżanką z chóru, która powiedziała: słuchaj, ja byłam na Maderze przez 8 miesięcy i jak chcesz, mogę podrzucić Ci kilka materiałów. Powiedziałam jej o książce, z której korzystałam, a ona roześmiała się w głos. Powiedziała: słuchaj, to nie jest język portugalski, którego używają tutaj, w Europie, na naszym kontynencie. Język, którego się uczysz, to język portugalski, ale brazylijski. Melodia tego języka niezwykle mi się spodobała. I kiedy dowiedziałam się, że to nie jest ten język, zdemotywowałam się zupełnie. Na szczęście okazało się, że jest to język bardzo podobny. Właściwie ten sam język o innej troszeczkę melodii. Kiedy okazało się, że uczę się nie tego języka, porzuciłam pomysł nauki i zdecydowałam, że po prostu będę mówiła na tej Maderze po angielsku. Okazało się, że owszem, wielu Portugalczyków mówi po angielsku, natomiast są to Portugalczycy, którzy obsługują turystów. Jednak wszędzie tam, gdzie szliśmy i obsługiwano tak zwanych lokalsów, wszyscy mówili tylko i wyłącznie po portugalsku. Na naszej małej wyspie, Porto Santo, niewiele osób mówi po angielsku. Tak naprawdę znowu powtarza się sytuacja z Madery. Po angielsku mówią tylko ci, którzy mają kontakt z turystami, którzy są zmotywowani do tego, żeby tego języka się uczyć. A nawet i wśród tych osób są tacy, którzy wolą mówić po portugalsku. Zanim padła decyzja o zamieszkaniu na wyspie, postanowiliśmy, że nauczymy się podstaw tego języka, bo dla nas było oczywiste, że jeżeli ktoś jedzie do kraju, gdzie język angielski nie jest językiem ojczystym, to trzeba poznać język lokalny. Dlatego wszyscy mieszkańcy wyspy, których spotykaliśmy i do których próbowaliśmy mówić po portugalsku, bardzo się cieszyli. Wspierali nas w mówieniu, w próbach, w nauce podstawowych słów i zwrotów. Kiedy już zamieszkaliśmy na wyspie, a był to czas koronawirusa, zaczęliśmy uczęszczać na miesięczny kurs płatny i tam poznaliśmy pierwszych obcokrajowców, którzy tak jak my zainwestowali w naukę tego języka. Niestety kurs trwał tylko miesiąc, potem znowu był lockdown i kiedy po wakacjach okazało się, że ruszają zajęcia z portugalskiego w szkole dla obcokrajowców, jeszcze na dodatek darmowe, nie zawahaliśmy się ani chwili. Od razu zapisaliśmy się na zajęcia. Już przed wejściem na pierwszą lekcję zobaczyłam, że klasa wyglądała typowo. Zielona tablica do pisania, ławki z miejscami na dwie osoby. I kiedy profesora przedstawiła się i zaczęła mówić o zasadach panujących na zajęciach, poczułam falę stresu. Przypomniały mi się wszystkie moje lekcje językowe, które przeżyłam do tej pory, łącznie z tymi lekcjami angielskiego, które wywoływały u mnie strach. Natychmiast miałam wszystkie objawy, łącznie z bólem głowy, drżeniem rąk. I po tej pierwszej lekcji czułam, że nie chcę tam pójść. Wszyscy dookoła oczywiście nastawiali się na to, że będziemy się uczyć tego języka, więc kiedy mój mąż kontynuował zajęcia, mnie dopytywano, dlaczego ja nie idę. A dla mnie był to bardzo duży krok do tego, żeby zadbać o dawną, małą, a potem młodą Izunię, która nie miała wyjścia. Ona musiała wypełnić swoje zadanie, czyli dorośli chodzili do pracy, a ja chodziłam do szkoły. Trzeba było odbyć wszystkie zajęcia i tysiące sprawdzianów, egzaminów, nie tylko w szkole ogólnokształcącej, ale równolegle też i w szkole muzycznej. Dlatego wszystkie emocje z lat nauki w szkole wróciły falą wspomnień i pierwszy raz zadałam sobie pytanie, czy ja tego chcę? Czy chcę zdawać kolejne sprawdziany? Czy chcę zdawać kolejne egzaminy? Czy chcę czuć konkurencję z innymi uczniami na zajęciach? I czy na pewno muszę? Zdałam sobie sprawę, że kiedyś nie miałam wyboru, ale teraz to do mnie należy decyzja. I pierwszy raz miałam okazję zadbać o tę maleńką istotę, która nadal jest częścią mnie. Pierwszy raz mogłam zaopiekować się nią i powiedzieć jej: nie martw się. Jeśli nie chcesz, nie musisz. I wydawać by się mogło, że to był ogromny krok wstecz, ponieważ opóźniłam naukę języka portugalskiego o rok, ale dla mnie wówczas był to ogromny krok w przód, jeśli chodzi o zadbanie o moje wewnętrzne dziecko. Potem okazało się, że przez ten cały rok uczyłam się metodą zanurzenia w języku, ponieważ mamy przyjaciół, znajomych wśród Portugalczyków. Niektórzy z nich w ogóle nie mówią po angielsku, więc jesteśmy zmuszeni rozmawiać w ich języku. Wszystkie wizyty w sklepie, w restauracji, na plaży są przepełnione językiem portugalskim. Dlatego teraz, po roku, kiedy zdecydowałam się świadomie, że to najlepszy czas, kiedy mogłabym wrócić na zajęcia z języka portugalskiego, wszystko ułożyło się po mojej myśli. Jestem przygotowana nie tylko technicznie, ponieważ już znam trochę słownictwa, ale przede wszystkim emocjonalnie. Dlatego każda lekcja portugalskiego jest dla mnie niezwykłą radością i zamiast czuć niedosyt i strach, że nie umiem nic, teraz mam satysfakcję, kiedy okazuje się na każdej lekcji, że umiem już tyle, że nawet się tego nie spodziewałam. Mało tego, od samego początku, kiedy jesteśmy tu na wyspie i rozmawiam z zaprzyjaźnionymi Portugalczykami, za każdym razem podkreślają fakt, że powtarzam słowa bardzo precyzyjnie, zgodnie z melodią tego języka. Okazuje się, że moje muzyczne ucho wyłapuje niuanse, dlatego kolejny raz okazało się, że na wszystko jest odpowiedni czas, że warto kierować się intuicją, że warto zadbać o swoje emocje i kolejny raz dziękuję Szymonowi i wszystkim, których spotkałam po drodze i którzy zachęcali mnie do nauki języków, za ich cierpliwość dla mnie, ale także dziękuję sobie. Kiedy odsłuchałam nagrany materiał i przeczytałam komentarze, które pojawiły się na fanpage'u pod informacją o publikacji tego odcinka, o tym, że nie tylko ja miałam wewnętrzną blokadę w mówieniu w obcym języku i że są osoby, które nadal mają tę blokadę, pomyślałam, że dogram jeszcze fragment o tym, skąd może to wynikać. Sama powiedziałam na początku materiału, że nie miałam sukcesu w tym obszarze, ale powiedziałam to zdanie, nie wiedząc, czym tak naprawdę mierzymy te sukcesy. Może tu jest klucz tej blokady, ponieważ co byłoby sukcesem wówczas? No jedynie ocena w dzienniku czy ocena za zaliczenie. To było wówczas wymiernym skutkiem, efektem nauki języka. Ale tak naprawdę sukcesem, jeśli chodzi o obszar języka, jest zawsze komunikowanie się z innymi. I okazuje się, że kiedy wyjeżdżałam gdzieś za granicę, byłam w stanie się komunikować prostymi słowami, prostymi frazami i to był największy sukces. Może warto zapytać się siebie, po czym poznam, że będę miała sukces w używaniu języka obcego i określić to konkretnie. Na szczęście jest teraz taka tendencja, a może zawsze była, tylko o niej nie wiedzieliśmy, że celem jest porozumiewanie się z żywymi ludźmi w tym języku. A takie porozumiewanie się, komunikowanie się z innymi wspiera zawsze jeszcze mowa ciała, uśmiech, dobra intencja życzliwa. Dlatego ucząc się portugalskiego od samego początku założyłam sobie, że nie chciałabym go umieć tak, jak mówi rdzenny mieszkaniec wyspy. Bo on wtedy rozumie wszystko, to co mówią politycy, to czego słucha w wiadomościach. A ja chciałabym znać tylko te słowa, które niosą dobrą energię. I od razu miałam niechęć do poznawania słów typu brzydki, zły. Chciałam uczyć się tylko słów, którymi będę mogła się porozumiewać z życzliwością, z miłością, z szacunkiem dla innych. I takiego języka chcę się uczyć i takiego języka będę się uczyć. Kiedy zabrałam się do montażu dzisiejszego odcinka, nadszedł mail. Przypadek? Nie sądzę. Dawno nic nie otrzymałam od Szymona. A tu nagle. Nigdy nie nauczysz się angielskiego. I to dobrze. Tytuł był na tyle wciągający, że od razu odczytałam maila, zamiast montować dalej odcinek. Szymon pisze do mnie: czytam ostatnio o lęku przed językami obcymi, bo większość maili, które dostaję od słuchaczy i patronów, dotyczą właśnie problemu z mówieniem po angielsku. A bardzo chcę skutecznie pomagać moim uczniom i słuchaczom w jego przełamywaniu. Dlatego przedstawił jeden z kluczowych elementów, który pomaga wytrwać w nauce języka i pokonać strach towarzyszący mówieniu po angielsku. To jest Twój sposób myślenia o nauce. To postawa, którą warto pielęgnować. To koncentrowanie się na rozwoju, na wzroście. Otóż Szymon pisze tak. Zamiast mówić o swojej nauce, nie umiem tego, już chyba nigdy się nie nauczę, pomyśl sobie, że jeszcze tego nie umiesz. To słówko jeszcze dużo zmienia. Jeszcze nie umiem zamówić kawy po angielsku, jeszcze nie znam czasowników nieregularnych, czy jeszcze nie potrafię opowiedzieć o mojej rodzinie. To tylko wskazuje na to, że te funkcje języka są Twoim celem i będziesz nad nimi pracować. Nie chodzi tu o osiąganie celu, a właśnie o podróż, o poprawienie swojego języka choćby o troszkę, tak, aby w przyszłości móc powiedzieć: już to potrafię. W tym samym czasie pisałam do moich znajomych właśnie o przełamaniu tej bariery w nauce języka i posługiwania się nim. Ponieważ jedna ze znajomych, która chce przyjechać do Portugalii, napisała, że trzeba będzie chociaż podstawowe słówka załapać, bo wstyd. Wstydu nauczyli nas w szkole, a wszędzie, gdzie jadę, ludziska porozumiewają się bez wstydu, kalecząc angielski bez problemu. I okazuje się, że najważniejsze, że dogadamy się w sprawach kluczowych. Przecież nie będziemy od razu pisać książek w obcym języku, przynajmniej na razie. A jak już te kilka słów i fraz używamy w języku lokalnym, to zawsze wywołujemy uśmiech na twarzy tubylców. I to jest najistotniejsze. Moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie, niż nas nauczono. Uczono nas, jak masz powiedzieć źle, to lepiej się nie odzywaj. A według mnie lepiej powiedzieć coś z błędem, ale w języku mieszkańców, niż wprowadzać ich w zakłopotanie językiem, którego sami dobrze nie znają. Czyli nie bać się odzywać. A wszyscy uszanują to, że próbujemy mówić ich językiem. Uczmy się języków, bo z wiekiem coraz bardziej nam to służy. To taki trening dla mózgu, dzięki któremu nie musimy się obawiać obcojęzycznych nazw chorób. O wielu innych faktach z mojego życia możesz przeczytać na slow blogu, który prowadzę na stronie www.izabelabielicka.pl. Zasubskrybuj mój podcast, żeby nie ominął Ci następny odcinek i przekaż wiadomość znajomym.